Mam dziś ogromną przyjemność przedstawić Wam i przybliżyć sylwetkę osoby dla mnie absolutnie wyjątkowej. Kogoś, kto 11 lat temu uratował mi wzrok, przeprowadzając operację, której inni lekarze nie chcieli bądź obawiali się podjąć. Ile dzisiaj miałaś przeprowadzonych operacji od rana?
10?
10 operacji.
Operowaliśmy od godziny w 7:30 rano, no do godziny 15 z minutami. Tak.
I jak się czujesz teraz?
Cudownie.
Cudownie. Rozumiem, że po prostu wszystko się udało i...
Tak, to jest trochę tak jak z salą operacyjną i ze mną, to jest trochę tak jak z narkomanem i z kolejną dawką.
Wiem coś o tym. Ale chciałem cię zapytać teraz o choroby cywilizacyjne.
Tak.
Bo to jest coś... Tutaj nie bez przyczyny powiedziałem o tym, że ty czytasz z oczu jak cyganka z ręki, tyle że bez ściemy, prawda?
Trochę tak.
Jak to jest? Co w tych oczach można zobaczyć? Jakie choroby cywilizacyjne teraz nas najbardziej nękają? Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj wyjątkowo całość polecę z kartki, ponieważ stres mnie zjada i boję się, że pomylę. Dlatego mam dziś ogromną przyjemność przedstawić Wam i przybliżyć sylwetkę osoby dla mnie absolutnie wyjątkowej. Kogoś, kto 11 lat temu uratował mi wzrok, przeprowadzając operację, której inni lekarze nie chcieli bądź obawiali się podjąć. Aby przedstawić i zapowiedzieć panią doktor, trzeba wziąć głęboki wdech i mocno pilnować się, żeby się nie pomylić i żeby wszystko przeczytać poprawnie. Tak więc, ordynator oddziału okulistycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, doktor nauk medycznych, specjalista chorób oczu, chirurg, proszę przybliżyć teraz to słowo.
Witreoretinalny,
uczyłem się tego, ale bałem. Chirurg przedniego odcinka oka, specjalizuje się w leczeniu chorób siatkówki oraz w chorobach cywilizacyjnych oczu. No i wiedziałem, że się pomylę. Osoba, która z oczu czyta niczym z ręki, tyle że bez ściemy, prawda?
Tak, coś z tego jest istotnie.
Coś z tego jest. Ile dzisiaj miałaś przeprowadzonych operacji od rana?
10.
10 operacji.
Tak. Operowaliśmy od godziny 7:30 rano, no do godziny 15 z minutami. Tak.
I jak się czujesz teraz?
Cudownie.
Cudownie. Rozumiem, że po prostu wszystko się udało i...
Tak, to jest trochę tak jak z salą operacyjną i ze mną, to jest trochę tak jak z narkomanem i z kolejną dawką.
Wiem coś o tym.
Dlatego się tak świetnie rozumiemy.
O!
Wejście na vlog to jest taka kolejna dawka adrenaliny, emocji, wrażeń, przeżyć, takiej nieustannego udowadniania sobie, że pokonuję kolejne trudności, pokonuję kolejne słabości, zdobywam ciągle coś nowego, o coś walczę. I pod koniec takiego dnia czuję się fizycznie i psychicznie bardzo zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Ja wychodzę z pracy tak, jak schodzi wygrane z ringu. Czyli to jest taka euforia, to jest satysfakcja ogromna i taka wewnętrzna radość, takie poczucie, że coś się fajnego zrobiło, kawał dobrej roboty, że czymś się komuś pomogło. I to jest jeszcze w tym wszystkim piękne, że bardzo często ci pacjenci nawet nie wiedzą, kto ich operował i to są zupełnie osoby jakby anonimowe, tak? To nie jest...
No tak, bo oni nie widzą w tej chorobie, prawda?
Oni nie widzą, to są starsi ludzie.
Nie, żartuję oczywiście.
Ale oczywiście, ja przechodzę, podchodzę do stołu, to już jest, przygotowujemy pacjenta, ja bym pewnie go nie rozpoznała nawet następnego dnia po twarzy, tak? Więc to jest też takie, tym wszystkim piękne, że to jest taka trochę anonimowa też pomoc. Oczywiście część pacjentów wie, kto ich operował. To są pacjenci, którzy są kwalifikowani przeze mnie wcześniej, oglądani, badani, kontrolowani, jakoś tam prowadzeni nieraz wiele lat. Ale niekiedy to są takie osoby, którym ja już się więcej nie spotkam, tak? Bo...
A nie przychodzą na kontrolę później do ciebie, tak jak ja na przykład?
No, część tak, oczywiście, jak najbardziej są pacjenci, których prowadzę przez wiele lat, ale są tacy pacjenci, gdzie na przykład po operacji zaćmy, oni przychodzą na nas na kontrolę już do przychodni, do poradni, są badani przez innych lekarzy, rezydentów, młodszych lekarzy I jeżeli jest wszystko dobrze, to są pacjenci, którzy idą dalej w świat i, i więcej
no tak,
ich nie widzą.
Niech sobie widzą, prawda?
Niech sobie widzą, dokładnie.
Okej.
Okay. Dokładnie tak.
A powiedz, znaczy ja pamiętam, jak ja byłem właśnie diagnozowany przez ciebie, jako młody chłopak, który właśnie się dowiedział, że zaraz może
stracić...
Proszę
mi nie wypominać mojego wieku.
To będąc młodą lekarką mnie operowałaś.
Tak.
Teraz ja jestem starszy, ty również, ale
wtedy
dalej...
byłam doświadczoną lekarką, teraz już jestem starszy.
Już wtedy. Widziałaś taki serial Dougie Hauser, lekarz medycyny, o takim
nie.
małym chłopczyku?
Nie.
To był taki właśnie o takim chłopczyku, który miał 12 lat i był lekarzem. To
aha.
amerykański serial.
Okay.
Chciałem zapytać, czy to była twoja historia, bo ja nie wiem, kiedy ty zaczynałaś, bo jak mnie operowałaś, to byłaś bardzo młoda.
No nie, nie.
Mówię, Boże kochany, to ja idę w ręce osoby, która co dopiero się uczy, czy a tu się okazało, że no...
No, mam już 22-letni staż pracy, także to już...
To można tak wcześniej zaczynać?
Tak, trzeba.
W wieku 12 lat?
Tak,
straszne.
Absolutnie.
To powinna się
absolutnie.
Jakaś inspekcja pracy o tym chyba dowiedzieć.
Tak myślę.
Nie mamy lekarzy rezydentów teraz dużo.
No tak, jakby no... Ja zdecydowałam się na medycynę już będąc w klasie maturalnej, tego ostatniej chwili zupełnie.
To późno.
Późno. Miałam... Miałam studiować na Politechnice, ponieważ mój brat skończył Politechnikę, mój ojciec i właściwie ja miałam zawsze zamiłowania techniczne. Ja się świetnie odnajdywałam w warsztacie samochodowym. Uwielbiałam naprawiać samochody razem z ojcem, który jest fizykiem, ale bardzo lubi też sam naprawiać. To już nie są te czasy dzisiaj. Oczywiście podnosimy maskę już w tej masce, tak naprawdę nie ma co
niektórych
zrobić.
Samochodów nawet nie można dotknąć bez
tak
specjalnych uprawnień,
dokładnie,
właśnie tych elektrycznych.
Ale ja pamiętam czasy, jeszcze zaczynałam jeździć maluchem, który jeszcze był odpalany z rączki takiej.
Ssanie tak zwane.
Tak, nie, no to był mechaniczny zapłon, także nie z kluczyka, tylko z takiej wajchy.
Aha, to jeszcze taki.
Jeszcze taki, tak, gdzie no, rozkręcaliśmy z tatą silnik na części pierwszej i jakby to było fajne. Więc zdecydowanie odnajdowałam się w tych wszystkich męskich pracach, bardzo mi to jakby interesowało. I w naturalnej klasie, gdzie właściwie ja już tam miałam jakieś olimpiady z matematyki powygrywane, bo to była moja pasja, matematyka, fizyka. Właściwie w klasie maturalnej powiedziałam moim rodzicom, że chcę iść na medycynę. Ja nie wiem, co się stało, nie wiem, skąd taki pomysł do głowy przyszedł. Myślę, że gdzieś podskórnie zawsze miałam takie marzenie, pragnienie bycia potrzebnym. Bycia potrzebnym komuś, żeby ode mnie coś zależało, żeby robić rzeczy wielkie. I tak myślałam sobie, moi rodzice są nauczycielami, gdzieś tam, no, idąc w tym kierunku, pewnie gdzieś to by zeszło właśnie też w taką stronę bycia nauczycielem. I wydawało mi się to dla mnie takie, że to tak za mało gdzieś, że ja bym chciała czegoś więcej, coś nowego, jakieś zupełnie nowe drogi życiowe, które nie zostały jeszcze przez nikogo, przynajmniej w naszej rodzinie, odkryte. Ja jestem pierwszym lekarzem w rodzinie. Więc moi rodzice byli bardzo niezadowoleni.
Ja jestem pierwszym podcasterem. Coś wspólnego.
Coś mam wspólnego. No. Rodzice byli mega niezadowoleni, bardzo, bardzo.
Niezadowoleni?
Niezadowoleni. Rodzice byli absolutnie załamani, więc ponieważ nie mieli
tak,
na
drodzy
mnie...
rodzice, którzy słuchają teraz, jeżeli wasze dziecko będzie chciało iść na medycynę i nie daj Boże się dostanie, to bądźcie zadowoleni, bo może z niego naprawdę wyrosnąć bardzo potrzebny człowiek.
Tak, więc byli niezadowoleni. Uważali, że to w ogóle nie jest zawód dla kobiety, ponieważ to są wieczne dyżury, brak życia prywatnego, domowego, rodzinnego. Wróżyli mi, prawda, same problemy w życiu osobistym i jakby ciąg nieszczęść. Oczywiście wtedy
nie
jeszcze...
ma, że jak wsparcie rodziny.
Tak,
nie wiem.
Zdecydowanie. Ja wtedy byłam taka bardzo podparta rodzinnie.
A może
tak.
oni cię po prostu znali dobrze i rozgryźli.
Być może, nie wiem.
Żeby właśnie, jak my będziemy mówić, tak, córeczko, my cię wspieramy, jak powiemy,
nie udać się,
zobaczysz, mnie
nie.
się nie uda,
nie.
idę.
To nie było tak. Oni wiedzieli, że jeżeli ja się na coś zdecyduję i będę chciała w jakąś stronę pójść, to będzie na całość. Oni wiedzieli, że ja nie jestem osobą, która cienie szarości akceptuje.
Okay.
Czyli jak już coś robimy, to robimy naprawdę na 100%. I oni wiedzieli, że mnie to pochłonie bez reszty. I chyba tutaj była taka obawa, więc nasyłali na mnie mojego brata starszego, żeby przeprowadził ze mną poważną rozmowę, że po medycynie to nie ma pieniędzy, nie ma wolnego czasu, nie ma...
Jezu, w jakim oni kraju żyli?
27 lat temu, jak zaczynałam studiować, właściwie 28, no to takie były realia.
Okay.
I naprawdę, no, były to troszeczkę inne okoliczności. W każdym bądź razie ja się uparłam i jakby, no, tutaj no, był taki moment krytyczny, gdzie ja to wzięłam zupełnie na klatę z ryzykiem, że może być różnie. Udało się.
I nagle oczy, tak? Okulistyka.
Znaczy, no nie. Najpierw chciała być kardiologia.
Okej.
Okay. Udało się, na tą medycynę się dostałam. Miałam trzecie miejsce w Polsce, więc to był bardzo dobry wynik. No i kardiologia. Kardiologia, no bo to jest takie piękne, bo to jest właściwie cały człowiek w takiej pigułce, trzeba wszystko wiedzieć, żeby być dobrym kardiologiem. No, no i tak właściwie już na drugim roku studiów zapisałam się do koła naukowego, wyjechałam do Niemiec na konferencję. Jako najmłodszy uczestnik konferencji wygrałam pierwszą nagrodę z dziedziny kardiologii. Pamiętam, pisałam pracę o Didymerach.
Można?
Dzisiaj Didymery to są takie wskaźniki stanów zakrzepowo-zatorowych, które są już powszechnie uznane, jak, tak jak się wykonuje morfologię, tak się bada Didymery. Wtedy to była rzecz absolutnie nowa i wróciłam z wielką nagrodą, więc takie to było naprawdę no, niesamowite.
Jednakże... A zawsze tak byłaś ponad rówieśnikami?
Tak jeżeli... się składało.
Okay.
Tak się składało. Nie wiem, czy ja tak chciałam, czy ja gdzieś do tego dążyłam, gdzieś prowokowałam takie sytuacje, czy gdzieś sięgałam zawsze po coś, co było ponad moje możliwości. Mm-hmm. Gdzieś było ponad. To nie było takie, nigdy nie było nic takiego, takiego zwykłego. Nie wiem, tak jak się nad tym zastanawiam, tak retrospektywnie, to rzeczywiście to było jakieś takie zawsze ponad. No, ale okej, no było bardzo fajnie, dopóki nie zaczęłam chodzić na dyżury kardiologiczne, na R-kę, gdzie na rękach umierali mi pacjenci, z którymi jeszcze chwilę temu rozmawiałam, pamiętam jednego z pacjentów, gdzie żona przyniosła mu jedzenie, ubranie, on po prostu trafił z bólem w klatce piersiowej, tak? I on, pamiętam, jak on na tym łóżku się kręcił, wiercił, źle się czuł, coś go bolało, był bardzo niespokojny, no wiedzieliśmy, że to jest podejrzenie zawału, ale właściwie po 15 minutach on miał zatrzymanie krążenia, reanimacji i zmarł. I po kilku takich sytuacjach ja nie byłam w stanie tego wytrzymać psychicznie i dla mnie to było za dużo. To jakby zrezygnowałam z tej kardiologii, którą sobie gdzieś tam upatrzyłam. Mhm. Ale też przy okazji gdzieś była też taka moja myśl, że ja muszę jednak coś robić manualnie, bo ja jednak, jednak jestem techniczna, fizyczna. Mhm. I dla mnie śrubokręt... prawda? Kombinerki. To jest moje życie, muszę coś robić. Więc jeżeli już kardiologia, to pewnie interwencyjna, a to już jest umieralność ogromna. I jakby dla mnie to, ja za wrażliwa w tym wszystkim jestem, mhm. żeby gdzieś tam te, być może do tego mi się przyzwyczaiła z czasem, ale wtedy przestraszyłam się i odpuściłam i tak sobie pomyślałam, dobrze, no gdzie ja się mogę odnaleźć w dziedzinie, gdzie jest wyzwanie takiej pracy bardzo manualnej, precyzyjnej. No i padła ta okulistyka zupełnie tak...
Szydełkowanie nie wchodziło w grę wtedy?
No nie. Okay. No nie. Ale właściwie to dobrze, ta okulistyka to jest właściwie takie szydełkowanie. No i poszła ta okulistyka, trafiłam... Już właściwie na studiach zaczęłam na tą okulistykę chodzić, tam się przyglądać, patrzeć, czy to będzie fajne, czy nie fajne, czy ciekawe, czy nie. No jako studentka to są jeszcze takie, prawda, kryteria też. No i zostałam.
Ale wiesz, większość ludzi kojarzy okulistykę, lekarzy okulistów z takimi ludźmi, do którymi przechodzisz, on ci zasłania jedno oko, dobiera ci okulary, mhm. tam ewentualnie coś spojrzy w to oko. Mhm. Wiesz, to jest mniej więcej okulista. Mhm. To bardziej, jak ja bym tak podchodził, mhm. to bym powiedział, okej, okay, będę dentystą, to przynajmniej wiesz, mhm. wiertła, śruby, jakieś tam mhm. wzmocnienia, mostki, cuda mhm. niewidy, tego typu rzeczy. Mhm. Pewnie siano też dobre, prawda? Wszystko mhm. po kolei. Mhm. Teraz okulistyka w ogóle się nie kojarzy mhm. Z pracą manualną, to po pierwsze, a po drugie, każdy przeciętny może człowiek, jak ma dotknąć swojego oka, mhm. ogólnie rzecz biorąc, to jest chyba najmniej dotykany organ zewnętrzny w naszym ciele, to jest oko. I w ogóle dotknięcie oka to już jest coś takiego...
Taka wrażliwa, to jest taka, tak. miejsce, tak.
A jak jeszcze ktoś pomyśli, że masz zrobić, nie wiem, coś dla ciebie powszechnego, typu zastrzyk w oko, albo przeciąć to oko, rozciąć, wyjąć. Jaki to problem?
No tak, to prawda. Ja na tą okulistykę tak zostałam jakoś sama gdzieś tam się nakierowałam, bo jako dziecko nosiłam okulary. Byłam absolutnym ślepakiem, miałam dużą nadwzroczność i to też było źródłem wielu
nadwzroczność.
Różnych, tak, wielu różnych kompleksów,
różne
ponieważ
problemy.
Nosiłam takie denka grube jak od butelek, takie wielkie okulary. Dzisiaj młodzież uwielbia nosić okulary, bo to jest takie absolutnie trendy, tak? No, wtedy niekoniecznie, to były wielkie, czarne, okrągłe, takie grube okulary.
Wtedy to było jak z aparatem słuchowym teraz, prawda? Tak, niby malutka rzecz, a jednak ludzie nie chcą go nosić, bo
no,
się wstydzą.
Tak, więc jakby... I też miałam kontakt później, tak trochę przypadkiem, będąc na stażu z niewidomymi dziećmi w laskach. I tak się jakoś złożyło, że jakby to wszystko naraz sprawiło, że ja uświadomiłam sobie, jak wielką wartością jest widzenie, jak ważnym narządem zmysłu jest wzrok. że można nie mieć ręki, nogi, można mieć problemy, tak,
ze wszystkim,
inne,
tylko
ze
wszystkim, nie ze wzrokiem.
Tylko nie ze wzrokiem. I, że to jest tak naprawdę chyba dla ludzi najważniejsze, gdzie miałam kontakt z ludźmi, którzy, z dziećmi, które nie widziały, no, od urodzenia jakby, no, miały swój świat, tak, natomiast też miałam kontakt z pacjentami, którzy nagle ten wzrok stracili w wypadku jakimś samochodowym, w różnych przypadkach, tak, no i jakby widziałam, że ci ludzie powiedzieli, że oni popełnią samobójstwo, oni nie są w stanie tak żyć, to nie jest życie. Jak bardzo to jest ważne. Więc to był taka, to była taka iskra, która gdzieś tam w głowie została i dlatego właśnie okulistyka. I jak już okulistyka, to nie bardzo sobie wyobrażałam siebie w roli tylko lekarza, który dobiera okulary. Mhm. Oczywiście to trzeba robić, to trzeba umieć, to każdy okulista musi umieć, potrafi. Ja chciałam ratować ten wzrok. Chciałam robić rzeczy wielkie, rzeczy ważne, jakieś inne niż wszyscy, tak? Znaczy inne, no, najważniejsze, tak? Więc jakby już na, dookoła studenckiego idąc, powiedziałam, że chcę się zajmować siatkówką, bo to jest najbardziej skomplikowana część oka, najtrudniejsza i taka, no, najbardziej wymagająca, bo żeby zajmować, żeby leczyć siatkówkę, żeby być retinologiem, trzeba mieć ogromne doświadczenie, mnóstwo cierpliwości, mnóstwo wiedzy, czasu poświęconego. Jest to bardzo wymagająca część okulistyki. I pamiętam, kiedy poszłam na te koło naukowe i profesor mnie zapytał, a ty, dziecko, czym chcesz się zajmować? Powiedziałam, siatkówką. Mhm. Tak z przerażeniem. Tak się na mnie popatrzył, tak mi głęboko w oczy. Mówi, ambitna dziewczynka.
No ambitna, bo wiesz, ludzie idą zazwyczaj, jak powiesz, okej, mamy dwie drogi, taką bardzo w zasadzie łatwą, taką średnią i taką najtrudniejszą, która jest najbardziej przerąbana i trzeba się najwięcej uczyć, najbardziej poświęcić,
urobić
umęczyć, wszystko.
Tak.
I ty mówisz wtedy, tak, to ja biorę tą.
A ja tak mam. Okej, okay. No przepraszam, no, okay, niestety, to jest jakiś rodzaj
może przybliżyć
dewiacji.
Sylwetkę, to przybliżamy.
Nie wiem, ja... Albo tak mi się w życiu składa, albo ja tak podświadomie wybieram, że się muszę narobić, namęczyć, napracować, ale jakby satysfakcja z tego jest dla mnie tak wielka i tak to jest tak wspaniałe doświadczenie,
prawda?
Tak, że ja nie, jakby wydaje mi się, że moje życie nie miałoby sensu, gdyby tego nie było.
A powiedz mi, jak myślisz sobie teraz o tych czasach, w których poświęcałaś się zupełnie nauce, to czy nie masz takiego wrażenia, że może coś cię gdzieś ominęło? Że
oj,
takie
tak.
Duże poświęcenie?
Oj, tak. Tak, czasami jak mam takie chwile takiego ekstremalnego zmęczenia i takiego, że gdzieś już mi się, przepraszam, ulewa to wszystko, że już jest za dużo, że już mam dosyć, że jestem zmęczona, że jakiś pacjent coś powie przykrego, głupiego, że coś się nie uda. Tak sobie nieraz myślę, patrzę na moich rówieśników, którzy mieli zupełnie inne drogi życiowe i oni jakby, oni nawet dzwonią nieraz, ktoś tam, koleżanki pytają, a może z nami gdzieś wyjdziesz, a do kina, do teatru, a gdzieś. Ja nawet nie mam siły, żeby jakby no, wyjść z tego domu i pójść, to myślę sobie, że Boże, gdzieś mi coś umknęło, jakiś fragment życia, fragment młodości. Gdzie...
No właśnie, chłopaki dzwonią, zapraszają cię na randkę,
a
ty
mówię,
mówisz, wiesz co,
nie,
przepraszam,
wiesz co?
Bo ja mam jeszcze tutaj,
tak.
Ja muszę się o siatkówce
pouczyć
trochę.
Na przykład, tak. I tak.
A on mówi, może zagramy.
Nie,
dzwonimy
to, nie
się,
to,
wiesz?
To nie to. Więc tak, to gdzieś coś umknęło, całe studia, ja mam trochę taki żal do siebie cichy i jakby, że właściwie całe studia siedziałam w książkach. Ja nie miałam młodości zupełnie. No fajnie, no skończyłam te studia ze średnią 4,8.
To jest wow.
To jest wow. Ja mam dyplom z wyróżnieniem, to jest wow. Dostałam ten dyplom w taki specjalny, piękny sposób na Zamku Królewskim, w pięknej oprawie. Wszystko super, wspaniale, tak? Ale w zasadzie każdy weekend był spędzony nad książką, każdy wieczór nad książką i 6 lat wyjętych z życia zupełnie. No, przed tymi 6 latami, 4 lata liceum, bardzo takiej intensywnej nauki, bardzo, bardzo dobrym liceum, bardzo wymagający, nauczyciele tacy starej daty, więc to też, prawda, no i potem po tych 6 latach bardzo ciężkiej pracy, nauki, no kolejna nauka i specjalizacja i praca już taka, no już bez, nie ma żartów, to już nie są przelewki.
I możemy powiedzieć, że drodzy studenci, przyszli studenci medycyny, bądź ci, którzy właśnie teraz myślą sobie, a może ja bym poszedł na jakieś trudne studia medyczne, jeżeli do tej pory jeszcze nie zniechęciliśmy was, to zostańcie z nami dłużej, bo mam jeszcze parę pytań a propos już może nie tylko studiów, ale chciałem cię zapytać teraz o choroby cywilizacyjne.
Tak.
Bo to jest coś, tutaj nie bez przyczyny powiedziałem o tym, że ty czytasz z oczu jak cyganka z ręki, tyle że bez ściemy, prawda?
Trochę tak.
Jak to jest? Co w tych oczach można zobaczyć? Jakie choroby cywilizacyjne teraz nas najbardziej nękają?
No, niestety nękają i nękają coraz bardziej. Żyjemy za długo, okazuje się. To są wszystko choroby związane też ze starzeniem się społeczeństwa. I to są choroby, no chociażby AMD, to jest choroba siatkówki.
ZUS właśnie się włączył, żyjemy tak, za długo.
Za długo, żyjemy za długo. Tak, no, mówi się o tym tak zwanym chrystusowym wieku, czyli te 33 lata, to był taki czas, ile ludzie żyć powinni w tej chwili. Żyjemy nadzwyczaj długo i nigdy chyba w historii świata tyle, tak długo ludzie nie żyli i niestety pojawiają się choroby, które wcześniej nie pojawiały się, bo nie miały szansy się rozwinąć.
Okay.
Chociażby AMD, to jest choroba, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem właśnie, to jest degeneracyjna choroba, która, u której jakby, u podłoża, której leży tak zwany stres oksydacyjny. To jest ten sam stres oksydacyjny, który prowadzi do zawałów, do udarów, czyli do chorób naczyniowo-krążeniowych, które są jednak ciągle pierwszą przyczyną śmierci w Polsce ludzi, w ogóle. No, na świecie to chyba nowotwory już w tej chwili wzięły górę.
Czyli to stres.
Czyli stres. Oczywiście,
ja wiem
że
teraz,
tak.
dlaczego mi się
Oczywiście,
to wszystko
tak.
działo. Stres. Ja wiem przez co. Przez szkołę.
Kochani nauczyciele.
Ja miałem, tak, bo ja się strasznie w szkole stresowałem. No. Ja byłem naprawdę, mi to przeszło zupełnie. Ja się teraz, niewiele jest rzeczy, które mnie stresuje.
Ale to nawet nie chodzi o taki stres sytuacyjny, tak? Chodzi nam o taki stres cywilizacyjny. Co to oznacza? Oznacza
presja,
to
nie?
Ileś lat, prawda? Życia w zanieczyszczonym środowisku, spożywania takich, a nie innych pokarmów, niezdrowego stylu życia.
Alkoholi pewnie.
No, jeszcze ten alkohol to jest w tym wszystkim pół biedy, ale przede wszystkim no, tłusta dieta, słodka dieta. Dzieci dzisiaj, co drugie dziecko ma nadwagę. W moich czasach był jeden grubas na całą klasę.
Czy można się było z niego śmiać, nie?
Można się było z niego śmiać, a dzisiaj naprawdę jak się wchodzi do szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy
jest
liceum,
sporo.
To jest tych dzieci bardzo dużo. Więc styl życia, no, osoby dorosłe dzisiaj, no trochę to się zmienia, bo zaczynamy ćwiczyć, zaczynamy biegać, jednak
tak,
ta
moda
świadomość,
na fit teraz.
Jest moda, jest taka moda, tak.
No dobrze, natomiast, a ty jak patrzysz w siatkówkę oka, tak w oko,
tak,
w siatkówkę,
tak,
na siatkówkę,
tak.
To jesteś w stanie powiedzieć tak, okej, okay, ty to masz to.
W wielu przypadkach tak.
Naprawdę?
Naprawdę.
I co jesteś w stanie tam
Naprawdę.
Określić?
Przede wszystkim stan naczyń, bo patrząc na dno oka, badając pacjenta, to tak troszeczkę zaglądamy do mózgu, jak przez dziurkę od klucza, do jakiegoś pomieszczenia, tak? Widzimy pewne fragmenty.
Strasz.
Tak, tak.
No. Okay.
Dlatego, że mówi się, że no, nie tylko to jest, oczy są zwierciadłem duszy, ale oczy to jest wypustka mózgu, to jest narząd wzroku i te naczynia, które my widzimy na dnie oka, to pacjent ma w mózgu. Czyli jeżeli przychodzi pacjent, ja widzę, że ma naczynia tętnicze pozaciskane, ponapinane, no zmiażdżycowane bardzo często, uciskające już na naczynia żylne, to ten pacjent bardzo szybko rozwinie udar. To jest jakby absolutnie wartość taka predykcyjna. Więc my wiemy, że ten pacjent będzie w niedługim czasie miał problemy typu udar, wylew.
I możesz mu to powiedzieć.
Ale że ja oczywiście, że ja mu to mówię. I bardzo często wysyłam do kardiologa z prośbą o konsultację, o zmianę leczenia, o ustawienie tych pacjentów na odpowiednim leczeniu. Więc jakby to tak, to jak najbardziej tak. No i oczywiście no, stan nerwu wzrokowego to jest też bardzo ważna rzecz. Jak wygląda nerw wzrokowy pacjenta, jak on jest ukrwiony, jak ta siatkówka jest ukrwiona. No przede wszystkim zmiany cukrzycowe, to my bardzo często jako okuliści pierwsi rozpoznajemy. Cukrzyca jest taką kolejną chorobą cywilizacyjną oprócz AMD. Mówi się, że w ciągu następnej dekady liczba cukrzyków ulegnie potrojeniu.
Potrojeniu?
Potrojeniu, tak. Więc to jest lawina. Mówi
to
się,
co
że...
trzeba robić?
Mówi się, że cukrzyca to jest epidemia XXI wieku. Co trzeba robić? Odpowiednio się odżywiać i ruszać.
Okay.
Dieta. Za dużo cukru, za dużo tłuszczy spożywamy, za dużo jemy.
W ogóle.
W ogóle. Za dużo jemy. I jemy w sposób nieprawidłowy.
To znaczy, babcie powinny posłuchać o tym,
tak,
prawda?
Oczywiście.
Babciu, ale już nie chcę. Jedz. Nie mogę.
Jedz.
Ale babciu, niedobrze mi. To tak, z głodu.
To z głodu. Mhm, dokładnie tak. I jemy za dużo. Mamy, już od dziecka są wyrabiane złe nawyki żywieniowe. Dzieci są, opychają się, ja patrzeć na to nie mogę, jak te, wiesz, chipsy,
słodkie napoje,
słodkie,
gazowane,
batony, czekolady, to jest na tony idzie.
Ja do
tak,
tej pory nie jestem w stanie rozgryźć, jak to jest, że na przykład idziesz do sklepu, kupujesz wodę, ona kosztuje 2 złote,
tak,
i kupujesz na przykład napój, w którym, tak, jest 20 łyżek cukru, barwniki, tak, i tak dalej, on, tak, kosztuje 1,80 zł.
Tak. No,
o co tak, chodzi, prawda?
No tak. No, to są takie grzechy cywilizacyjne i jakby dzisiaj dziecka nie wygonisz pograć w piłkę. On siedzi przed laptopem, przed komputerem i gra.
A czy nie myślisz, że to jest troszeczkę też wina mediów? Bo jak ja byłem dzieciakiem, to ja latałem cały czas na zewnątrz.
No tak.
Bawiłem się we wszystko, co tylko, tak, można się było z kolegami bawić na podwórku. Było tylko: Paweł, mama cię woła na obiad, lecę,
zaraz,
idę. Tak. A może wyjść, Paweł, na chwilę?
Tak.
I tak dalej,
tak,
prawda?
Było.
To była taka,
tak,
była komunikacja,
tak,
który
było,
rodzic głośniej krzyczał, to były SMS-y i tak dalej.
Tak.
Ale suma summarum też było takie poczucie bezpieczeństwa inne.
Tak.
Ja wątpię, żeby to się zmieniło drastycznie, że nagle ludzie są lepsi. Ludzie wtedy też byli źli, tylko
oczywiście,
nie było takiej informacji, nie było tych przykładów, że tu kogoś, jakieś dziecko zostało porwane, a jakieś dziecko zostało tam, nie wiem, maltretowane i tak dalej, i tak
dzisiaj
dalej.
Mówi się o złych rzeczach.
Mówi się o złych rzeczach,
tak,
w bardzo głośny sposób i rodzice tak, w takich,
tak,
enklawach trzymają te,
tak,
dzieci na zasadzie nie,
tak,
wychodź, bo cię,
tak,
ktoś porwie, bo cię ktoś zje, bo ci ktoś krzywdę zrobi,
tak,
zgwałci,
tak,
i tak dalej.
Tak, tak, to jest prawda, bo mówi się o złych rzeczach, nie mówi się o rzeczach dobrych,
i są zamknięte osiedla, są...
Tak, odgradzamy się coraz bardziej, to prawda.
Tak.
I dzieci dzisiaj nie mają potrzeby
szans
w ogóle komunikacji ze sobą, wspólnych jakichś wyjść.
Chodzą na zajęcia, prawda? To już nie ma tej wolności, tylko jest, to
i są,
idzie.
Są, uwaga,
tenis,
wożone.
Tak, są wożone.
Są
tenis,
wożone,
karate,
są
angielski,
wożone,
na basen.
Kończy się to dramatycznie, ale to jakby, myślę, że ten film dosyć przecież znany, Sala samobójców, to jest, mhm, coś, co pokazuje samotność tych dzieci, wożenie ich tylko z zajęcia na zajęcia, wymagania ogromne rodziców i jakby zero też kontaktu między tymi dziećmi, nie wiem, chociażby właśnie pójście pogrania w piłkę, ale jakby to jest szerszy problem, tak? Wśród osób starszych, no niestety my też ciągle nie widzimy na ulicach dziadków, którzy w wieku lat, nie wiem, 70 mieliby zwyczaj i nawyk wyjścia, nie wiem, na Nordic Walking, czy na jakiś tam spacer, mhm, na basen. To są pojedyncze osoby. To zupełnie inaczej wygląda na zachodzie, gdzie widzimy tych zasuszonych babcie, dziadków, prawda, tak? Maszerujących.
Idzie.
Tak, tak.
Balkonik.
Tak. Balkonik i zasuwa, tak. To są... To
tak,
są,
to super.
To są inne nawyki i jakby my ciągle, no, u nas typowa babcia to musi mieć nadwagę, tak, prawda, musi się wszędzie wylewać, boczki i tak dalej. No i taka babcia, która się, widzimy ją przy tych garach, tłusto, schabowy, prawda, chleb ze smalcem. I to,
tak,
jest taki,
i to jest zdrowe, jedz,
będziesz miał
siłę. Bo to jest też, mm-hmm, tak, że my cały czas utożsamiamy bycie okrągłym, pulchnym.
Z dobrostanem.
Z dobrostanem,
oczywiście,
tak, dokładnie. Ale my nie jesteśmy tucznikami przecież.
Tak, no to jest nadmiar kalorii, tak, no to są wszystko choroby cywilizacyjne, one też w oczach są, tak, one, mhm, też wychodzą, no jaskra jest jedną też z nich, no choroby siatkówki, no właśnie, typu cukrzyca, typu zwyrodnienie plamki, prawda, ono się nawet tak nazywa, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.
Czy jak ktoś chce ocenić stan swojego zdrowia, to może na przykład pójść na badania, oczywiście,
tak jest,
ale może też przyjść do ciebie, ty mu spojrzysz głęboko w oczy i powiesz: słuchaj,
tak,
na to zwróć
z
uwagę,
tym jest problem,
bo
tak
z tym
jest,
może być problem.
Dokładnie tak. Chociaż nie, oczywiście, no są, to jest jakaś ograniczona możliwość diagnozy różnych tam, prawda, chorób, ale w wielu sytuacjach bardzo trafne.
Mm-hmm. A powiedz, jeżeli chodzi o jakieś inne zainteresowania twoje poza medycyną, to co lubisz?
Muzyka zdecydowanie, to znaczy ja w ogóle miałam studiować fortepian jeszcze, zanim Politechnika, to skończyłam
szkoda,
szkołę
szkoda, bo
muzyczną,
pewnie mielibyśmy dzisiaj laureata koncertu, znaczy konkursu Chopinowskiego albo coś w tym stylu. No,
no tak, grałam na fortepianie, skończyłam szkołę muzyczną drugiego stopnia i miałam studiować fortepian, a jakkolwiek no tutaj... jakby opozycja rodziców była na tyle skuteczna.
Znowu.
Że, znowu. Tak, i rzeczywiście jakoś tam odpuściłam, jakkolwiek nadal uwielbiam usiąść sobie do fortepianu i zagrać, tak, bardzo, bardzo lubię. To jest takie moje, taka odskocznia, to jest taki inny świat, w którym człowiek się znajduje.
Tutaj nasz gospodarz Krzysztof Sarnecki, którego, na którego kanale też się będziemy pojawiali, właśnie też jest człowiekiem, który grywa na fortepianie i tańczy z wielu talentów, że
no
tak
proszę.
Powiem. Tak. Ciekawa postać
to jest,
bardzo.
Poza tym tak najbardziej, co mnie pochłania, no to jest, uwaga, praca na ogrodzie. Uwielbiam kwiaty, uwielbiam przyrodę, naturę, uwielbiam po prostu zapomnieć o Bożym świecie, wyjść na ogród i po prostu fizycznie pracować, to jest...
Kwiaty, ogród, motoryzacja.
Też, motoryzacja
leczenie,
też.
Leczenie świata,
motoryzacja też.
Fortepian.
Tak.
A czas dla siebie?
No to jest właśnie
to jest
czas
ten
dla
czas.
Mnie. To jest czas dla mnie.
Czyli wykorzystujesz pasję do tego, żeby zabijać też taki czas wolny na...
Ja już go nie mam.
Tak. A masz coś takiego, że na przykład chcesz sobie odpocząć, położyć się i nic nie robić absolutnie?
Mam, absolutnie tak.
A czy masz na to czas?
Muszę już mieć, bo...
Czy niestety, tylko jak śpisz?
Nie. Zauważam, że im jestem, przepraszam, starsza niestety, tym więcej potrzebuję takiego nic nie robienia, że już człowiekowi brakuje tej fizycznej siły do różnych aktywności, tak?
Ja tak miałem w szkole.
I przychodzi, przychodzi, nie wiem, niedziela, sobota, no oczywiście są rzeczy, które muszę zrobić, to prawda, wiadomo, obowiązki, ale przychodzi taki moment, że wie, nie, ludzie, dajcie mi święty spokój, się chcę po prostu położyć i nie ruszyć ręką ani nogą. Zazwyczaj taki kryzys, taką fazę mam w piątek wieczór, gdzie już mam wszystko za sobą, tydzień zamknięty i wtedy jest taki bezmyślny relaks zupełnie, wyłączenie się z jakichś tam w ogóle aktywności wszelkich, tak? Zresztą sławetne u nas w rodzinie śmieszna sytuacja to jest taka, kiedy w szkole mojego syna, jeszcze kiedy był bardzo mały, w szkole podstawowej, jak był takim malutkim chłopcem, pani zapytała, jakie hobby mają wasi rodzice. No i mój syn odpowiedział, że moje hobby mojej mamy to jest spanie.
To ci dobrą zrobiłeś, mama.
Tak, czyli mama jest zmęczona, przychodzi, pada. Także hobby mamy spanie.
A powiedz, czy jakichś specjalnych pacjentów, wyjątkowe przypadki, oczywiście oprócz mnie, no bo to wiadomo, że tutaj by było trochę roboty i dalej jest, natomiast chodzi o takie przypadki, które ci gdzieś tam zapadły w pamięć i powiedziałabyś, że to jest coś wyjątkowego.
No, sporo jest takich pacjentów. To są osoby, które operowałam, z którym jestem do dzisiaj w jakiś tam sposób zawodowo, niekiedy też towarzysko związana. To są przypadki pacjentów, które różnie się skończyły, u jednych wspaniale, u innych mniej, ale generalnie pozytywnie. Ale chyba taki najbardziej przypadek, który naprawdę odcisnął się ogromnym też stresem dla mnie. To był przypadek młodego człowieka, nie wiem, 30 parę lat, który miał jedno oko, czy jedno i drugie oko było od dzieciństwa bardzo, bardzo chore. To był pacjent po wielu, wielu zapaleniach błony naczyniowej, czyli zapaleniach siatkówki, całego oka w zasadzie. On bardzo słabo na te oczy widział i przyszedł do nas do kliniki z powodu odwarstwienia siatkówki. Myśmy pacjenta obejrzały z koleżankami, no istotnie miał odwarstwienie siatkówki, no trafił jakby z przydziału do mnie, ja go mam operować, no i przed samą operacją jego matka przyznała się, bo pacjent zapytany, no niestety trochę nam nakłamał, pacjent zapytany o to, od kiedy ma odwarstwienie siatkówki, od niedawna. Trochę nam się nie zgadzał obraz kliniczny z tym wywiadem, ale no okej, no w medycynie jak w kinie wszystko się może zdarzyć, więc to też tak mogło być. No ale matka właściwie w dniu operacji chyba miała jakieś z tego powodu jednak refleksje, pewnie jakieś wyrzuty, że troszkę skłamali, że jednak może lepiej powiedzieć i powiedziała, że on to odwarstwienie siatkówki ma od wielu lat. W przebiegu właśnie tych nawracających zapaleń oka, że oni byli właściwie w większości klinik. Pacjent pochodził z północnej części Polski, więc tam wszystkie objechali różne możliwe kliniki, tu w Warszawie i nikt się nie podjął jego operacji. Więc to była dla mnie taka wiadomość przed samym zabiegiem, która mnie totalnie...
rozbiła, nie?
Znaczy może nie tyle rozbiła, ale chyba dobiła, że to będzie bardzo trudna operacja. I właściwie ta operacja, no, trwała bardzo długo, ona trwała chyba za 4 godziny. I w zasadzie ona, można powiedzieć, że kończąc się już, ten zabieg kończąc się, w sumie kończąc się sukcesem, bo ta siatkówka pacjenta była, okazuje się, jakby uklejona, tak jakby na klej ktoś przykleił milion różnych błon, narośli, tak jakby to jest taka benedyktyńska praca, zdejmowanie włos po włosku z tej siatkówki różnych takich materiału zapalnego, który się na niej nagromadził przez wiele lat, żeby tą siatkówkę uwolnić, bo ona się odwarstwiła nie z powodu jakiegoś przedarcia, czegokolwiek, tylko z powodu ściągających ją błon, które były tak gęste, tak grube, że pokrywały całą powierzchnię siatkówki. To była absolutnie mordercza praca. Więc udało się to wszystko zdjąć. No, na sam koniec zabiegu pacjent, ponieważ ta siatkówka była tak obrzęknięta i tak zmieniona zapalnie, pacjent dostał krwotoku.
Wewnątrz
oka. Tak. Mhm. W trakcie pewnych tam działań, manipulacji doszło do uszkodzenia naczynia i to było takie krwawienie, którego myśmy absolutnie nie mogli opanować. W takiej sytuacji nie pozostało nic innego, tylko po prostu podać do oka tak zwany ciężki płyn, który uspokoi siatkówkę, cokolwiek, żeby ją położyć jakkolwiek i odczekać i zobaczyć, tak? Krwawienie było tak duże, że
to się odczekuje wtedy, jak on jest na stole cały czas?
Nie,
to się
nie.
Zamyka,
zamyka i się modli.
Okej. Okay.
Więc ja te oko zamknęłam. Naprawdę, mój stan psychiczny wtedy był naprawdę
fatalny. A co to znaczy zamknąć oko? Bo...
Zaszyć, po prostu zaszyć.
Powiedz mi, bo ja się zawsze jakoś tak byłem ciekawy tego, ale nigdy nie chciałem sprawdzić, czy jak operujesz oko, siatkówkę, no bo oko to jest taka kula, tak?
Kula, tak.
To czy przecinasz to dookoła?
Nie. To tak działa jak laparoskopia. To znaczy tak jak w brzuchu robisz dziury, okay, trzy
rozumiem.
Dziury, tak samo robisz trzy dziury w oku. Jedna dziura to jest napływ płynu, żeby to oko cały czas utrzymać w swoim kształcie, żeby ono się nie zapadło. Drugi otwór to jest do oświetlacza, który przecież w oku jest ciemno, mm-hmm. nie ma źródła światła. I trzeci to jest narzędzie manipulacyjne, czy tam nóż, czy pęsetka, czy nożyczki, w zależności od tego, co potrzebujesz. I to się tak robi właśnie...
Czyli
przez
statek
takie małe...
w butelce bez problemu
tak,
zrobiła,
tak,
nie?
Tak, 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 to jest w tym stylu, tak. No więc ten pacjent na stole powiedział, że on się zabije, ponieważ on to jest jego jedyne oko, które cokolwiek widziało, na drugie nie widzi, więc będzie ślepy zupełnie. Ma żonę niewidomą, dziecko i kredyt na dom. I że jeżeli on na to oko nie będzie widział, to on na pewno wyskoczy przez okno i podbierze sobie życie. Więc jakby...
Presja, jaką kładzie na człowieka
ja,
z drugiej strony.
Ja się fatalnie, ja w życiu chyba nie przeżyłam czegoś tak, tak trudnego, z czym musiałam się zmierzyć. Więc po tygodniu pacjent był operowany ponownie, była reoperacja, czy nawet po chyba 4 dniach, już wszystko jedno nie pamiętam w tej chwili. Jakiś tam odstęp czasowy. Udało się ten krwotok usunąć, udało się tą siatkówkę położyć. Pacjent widział. Mhm. To nie było widzenie, myśmy się nie spodziewali zresztą jakiegoś wspaniałego widzenia, ale widział. I jakby pamiętam, to był dla mnie taki dzień, gdzie ja naprawdę miałam łzy szczęścia w oczach i naprawdę bardzo Panu Bogu dziękowałam, że to się tak skończyło. Muszę powiedzieć, że przed takimi bardzo trudnymi zabiegami, które są naprawdę bardzo takim wyzwaniem i czasami mam wrażenie, że może gdzieś przerastają ludzkie siły i możliwości, zdarza mi się modlić. Mhm. I naprawdę to jest czasami takie wrażenie niesamowite, którego ja doświadczam, że czasami w trakcie zabiegu jest taka pomoc, gdzieś ktoś tą rękę prowadzi, coś takiego się dzieje, że to się udaje. Sytuacje, które czasami są, wydawać by się mogło bez wyjścia, gdzie pacjent został zdyskwalifikowany, gdzie nikt nie chce, nie daje szans, nie ma sensu, prawda? I nagle jest. I to jest naprawdę, to są rzeczy namacalne, dlatego ja, jak ktoś opowiada o jakichś tam, nie wiem, cudownych sytuacjach, uzdrowieniach, ja w to wierzę absolutnie, bo ja sama doświadczam nieraz w takich sytuacjach, wydawać by się mogło zupełnie bez wyjścia, że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przychodzi jakaś nadludzka siła, możliwości, nie wiem, tak się składa, że się wszystko dobrze kończy, tak? I to jest takie fajne, to jest takie budujące i to jest takie trochę też mistyczne w tym wszystkim, co się robi, że że człowiek wstaje od tej operacji i no i jest jakiś inny, jest lepszy i jakby bardzo, bardzo szczęśliwy, tak? Też taki przypadek ostatnio w Międzylesiu już, gdzie od roku jestem ordynatorem, mieliśmy przypadek pacjentki Ukrainki, która została pobita na przystanku autobusowym, wracała z pracy przez jakichś bandytów, którzy chcieli ją okraść i zaatakowali ją szkłem, butelką szklaną, która była jakoś tam
zbita,
tak.
Tak zwanym tulipanem.
O, właśnie tak, dokładnie tak. Kobieta przyszła pocięta, zmasakrowana twarz, no ale trafili w oko. Oko, powieki, tutaj właściwie trudno się było rozeznać, co jest co. Chirurdzy ją poskładali tyle o ile, prawda, żeby podszywać ranę twarzy, natomiast no, problemem jednak się okazało oko, które było absolutnie pęknięte, przecięte szkłem. No więc tak na pierwszy rzut oka, jak się na to popatrzyło, no to no, gałka do usunięcia, tak? Taki pierwszy werdykt. Krwawiące oko i tak dalej, no tutaj z moją koleżanką, która jest moją zastępczynią, no żeśmy podjęły jednak próbę zeszycia tej gałki, może chociaż, żeby uratować oko jako takie, żeby kobieta nie miała, prawda, tak, nie była okaleczona kosmetycznie. No to, że ona nie będzie widziała, to było chyba oczywiste, jak się na to popatrzyło tak na wstępie. No poszywałyśmy tą gałkę, prawda, długi zabieg, żmudny, mozolny. I właściwie cała gałka krwi, niewiele było tam w tym oku widać, tyle, że poskładane do jakiejś tam tak zwanej kupy. No, w miarę się to ładnie goiło, no cóż więcej mogłyśmy zrobić, tak? No, po jakimś czasie ta pani przyszła do nas na kontrolę, oko ładnie zagojone i co mnie tak uderzyło, to, że ona miała poczucie światła, to znaczy ona widziała, że jest światło lub nie ma go, więc to jest taki rokowniczy czynnik, bardzo pozytywny.
Plamka żółta.
No, w ogóle tak, nerw wzrokowy jest, znaczy, prawda, co tu może być? No, ta krew zaczęła się wchłaniać, jakieś dziwne masy się w tym oku zaczęły pokazywać, nie wiadomo co.
Zakrzepy, nie zakrzepy,
jakieś
nie?
Zakrzepy, nie naprawdę miszmasz totalny. Ale no, wszyscy mówią, nie, no okej, okay, no, myśmy jeszcze tam ją gdzieś wysłali na konsultację, żeby się, że tak powiem, poradzić. No, porada była taka, żeby zostawić, ona nic więcej nie będzie widziała. I znowu, ja mam myśl, ją trzeba zoperować. Myśl.
Tak.
Myśl, po prostu jest myśl, ją trzeba zoperować, więc no, patrzą na mnie jak na, prawda, wariatkę, no. A ja mówię, nie, no, będziemy ją operować. I krok po kroku, ta operacja, będę teraz zresztą ten przypadek pacjentki pokazywała na sympozjum w listopadzie na Śląsku. Chcę to pokazać lekarzom, że warto walczyć do końca, bo ta operacja została nagrana. Oczywiście my nagrywamy wszystkie takie operacje niesamowite, ale w ogóle nagrywamy, bo to jest dokument dla pacjenta. Pomalutku, skrzep po skrzepie, blizna po bliźnie, popreparowaliśmy. Delikatnie udało się usunąć jej zmętniałą i taką uszkodzoną soczewkę. Wszczepiła mi sztuczną soczewkę. Potem przeszłam do operacji witrektomii i pomału, krok po kroczku, dogrzebałam się do siatkówki tej pacjentki, która oczywiście była odwarstwiona. Koniec końców efekt jest taki, uwaga, ta pacjentka czyta połowę tablicy, tak, z odległości, jak się czyta. Tak.
Tym okiem.
Tym okiem.
To jest wow.
To jest w kategoriach cudu zdecydowanie. Mm-hmm. Więc
zobacz, nie spisanie kogoś na straty.
Tak, to jest walka, takie... walka. Dobry chirurg to oczywiście ktoś, kto jest manualnie wyrobiony, kto ma talent w ręku, prawda? No bo to jest tak jak z gotowaniem.
Jak ty opanowujesz to, że ci nie drżą dłonie?
To jest coś, to takie są, to jest taki talent.
To jest predyspozycja.
No tak jak ktoś ma predyspozycję do tańca, może się nie uczyć, wyjdzie i zatańczy sam z siebie, a można kogoś ćwiczyć, szkolić, nauczyć kroków, on też zatańczy.
To mnie, tak. No.
Więc tutaj, natomiast dobry chirurg to jest też kwestia charakteru. Nie możesz się nigdy poddać, nie możesz nigdy odpuścić, bo jak odpuścisz, to jesteś już przegrany. I to jest chyba najważniejsze w tym zawodzie, że trzeba mieć taką duszę...
Fajtera.
Takiego fajtera, tak, tak. To jest chyba to, że musi ci się chcieć, musisz mieć taki pazur w sobie, że nie zawalczę, a jednak spróbuję, nie odpuszczę.
I nie odpuszczasz.
Nie. Jeszcze mi się chce.
To jest coś niesamowitego w tym. Znaczy, to wszystko jest niesamowite, co mówisz, bo wiesz, tego można słuchać i... i zyskujesz wiarę, bo wiesz, jak się ogląda filmy ostatnio, czy jak się słucha tego, co ostatnio przedstawiają nam media, że nie ma kadry, że ludzie są źle opłacani, że wyjeżdżają, że nie ma nowych rezydentów, że szpitale są zamykane, że ogólnie rzecz biorąc w służbie zdrowia dzieje się źle, że lekarze są cyniczni, że w zasadzie, że zasada jest taka, że masz jakieś 60% szans na to, że trafisz do lekarza, który ci pomoże, a nie zaszkodzi. I to gdzieś się z ust do ust przekazuje, utrwala i nagle jest taki promyk, który, no ja pamiętam swój pobyt w szpitalu, jak też wtedy były takie słuchy, chodziły właśnie, że nie, szpital to w ogóle jest dramat jakiś. Ja pamiętam, jak ja byłem przyjęty w tym szpitalu, jak dobry czas tam spędziłem, wbrew okolicznościom, w których się znalazłem. I to, co mówisz, to napawa nadzieją jednak. Jak to jest w ogóle teraz w tych
szpitalach? Myślę, że to jest też tak, jak właśnie z tymi złymi wiadomościami, które są podawane, gdzie nasze społeczeństwo jest karmione właśnie takim newsem, kto kogo zgwałcił, kto oszukał, kto okradł, kto zabił. I takie same newsy są ciągle podawane, bo no zawsze medycyna, służba zdrowia była takim tematem chwytliwym, nośnym.
Przedwyborczym.
Powyborczym, tak, powyborczym, śródwyborczym, prawda? Tak. To jest zawsze temat, prawda, porywający. Ale zawsze są pokazywane te złe elementy, te złe rzeczy, te nieprawidłowości. To są, one są tak stawiane na piedestale. Patrzmy, oglądajmy, prawda, dyskutujmy
jest
o
news,
tym, roztrząsajmy to, co jest złego. Natomiast jakoś nikt nie chce pokazać setek tysięcy zaangażowanych ludzi, którzy naprawdę pracują za nędzne pieniądze z ogromnym poświęceniem. Oczywiście, że zawsze będą tacy lekarze, o których mówisz, i jakby kwestia jest też doboru takiej kadry. Ja przyjmując oddział
w Międzylesiu
szpitalu dawniej zwanym szpitalem kolejowym, dzisiaj to jest szpital specjalistyczny wojewódzki. Dla mnie najważniejszym kryterium dla danego lekarza to było jego postawa, charakter, osobowość i to, jakim on jest człowiekiem. Jakim będzie człowiekiem, takim będzie lekarzem. Mhm. Bo wiedzę, ja go mu zawsze przekażę, nauczę, wyślę na kurs, pokażę. Ja go jakby obrobię w sensie merytorycznym. Natomiast pytanie jest, jakim on będzie człowiekiem. I naprawdę udało mi się skompletować wspaniały zespół ludzi, lekarek, lekarzy, którzy mają też fantastyczne podejście do pacjenta. To znaczy oni są bardzo życzliwi, bardzo mili. Nam pacjenci gratulują, uśmiechają się, dziękują.
Jestem jednym z nich, zdecydowanie.
Jestem od roku tam i tak naprawdę nie przypominam sobie jakiejkolwiek skargi pacjenta. To jest niesamowite i to jest chyba jeden z moich największych sukcesów, że pacjenci do nas przychodzą, mówią o nas jak najlepszych słowach. Mamy naprawdę bardzo dobrą opinię. To też widzimy w internecie, gdzie pacjenci swoje tam, prawda, uwagi przedstawiają. I to jest fajnie. To jest właśnie, to jest piękne, że ci lekarze też no, umieją z tymi pacjentami rozmawiać, mają do nich cierpliwość i naprawdę są bardzo wnikliwi. Natomiast takie postawy, które się niekiedy zdarzają też u mnie na oddziale, czy wśród personelu średniego, czy lekarzy, jakiejś takiego, nazwijmy to, no, lekceważenia pacjenta, czy jego dolegliwości, no, spotykają się z moją bardzo dużą takim napiętnowaniem, krytyką i zawsze z takim osobnikiem. Rozmawiam indywidualnie, uświadamiam go, że bycie lekarzem, czy bycie pielęgniarką, to jest powołanie i to jest taka bardzo ważna funkcja, zadanie życiowe. To nie jest tylko miejsce pracy, ale to jest szczególne miejsce pracy, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem chorym, który musi mieć cierpliwość z naszej strony, wyrozumiałość i no, takie pochylenie się nad nim, tak? To jest właśnie chyba najważniejsze w takim właśnie zarządzaniu też oddziałem, ludźmi i w kontakcie z pacjentem, żeby właśnie nie mieć tych 40%, o których mówisz, którzy mogą no, nawet nie pomóc, ale nawet wręcz zaszkodzić swoim brakiem wiedzy, tak? Czy kompetencji, czy życzliwości, czy też wnikliwości. Lekarz musi być wnikliwy, on musi na pacjenta popatrzeć, pomyśleć, zastanowić się, zadać sobie czasami bardzo trudne pytania, dlaczego tak się dzieje, żeby dotrzeć do przyczyny choroby.
A co byś powiedziała osobom, które teraz na przykład nas słuchają i chciałyby pójść w twoje ślady, bądź w ślady podobne, pójść na medycynę, może zainspirowani chęcią, bo różne są przyczyny, prawda? To może być chęć zarabiania konkretnych pieniędzy, to może być na przykład uwielbienie dla serialu, w którym są chirurdzy i tam wszyscy chodzą na kawę, jest fajnie, zakochują się w sobie i w ogóle żyją jak w bajce, a może to być zupełnie inna motywacja. Co byś powiedziała takim ludziom, jak byś ich zachęciła lub zniechęciła do tego, żeby poszli tą drogą?
No tak, to myślę, że te seriale, które są pokazywane, robią bardzo dużą krzywdę ludziom. To ja bym absolutnie zakazała takich seriali, dlatego że po pierwsze robią krzywdę młodym ludziom, którzy oglądają te seriale i robią jakby w swojej głowie, tworzą taki fałszywy obraz pracy na oddziale, pracy w przychodni, pracy z pacjentami. To jest absolutnie przerysowane, absolutnie nierzeczywiste, nierealne i zupełnie tworzy zakłamaną rzeczywistość. To jest fikcja absolutna. To po pierwsze. Po drugie, robi krzywdę pacjentowi, bo pacjent, który ogląda taki film, to jakby oczekuje, że na żywo, w realu będzie dokładnie tak samo. I czyli ta doktor Zosia będzie taka, prawda, jak w tej telewizji tam on, prawda, oglądał. Na oddziale będzie tak pięknie, pachnąco, cudownie i lekarze mają tyle czasu wolnego i w ogóle, no, to jest, tak nie ma nigdzie na świecie. A na pewno nie na tym etapie rozwoju medycyny w Polsce. Więc to jest krzywda dla obydwu stron. Tworzenie chorej w ogóle fikcyjnego obrazu służby zdrowia i niepotrzebne wywoływanie takiej postawy roszczeniowej wśród pacjentów, którzy gdzieś tam mają z tyłu głowy, że
to jednak tak nie powinno to wyglądać.
Tak, powinno być tak jak w telewizji. To tak jak, nie wiem, kreowanie znowu modelu, nie wiem, rozmiaru 34 u młodych kobiet, które, prawda, potem się na zabój tak odchudzają, żeby
że muszą w to wejść.
Tak? Więc to jest takie kreowanie pewnych wzorców. Tak samo tutaj. Natomiast jeżeli ktoś chce zarabiać pieniądze, naprawdę znam milion sposobów łatwiejszych. I gdzie zarobią szybciej, łatwiej, przyjemniej.
Więcej
na pewno i wcześniej, bo jeżeli już mówimy o zarabianiu pieniędzy, to żeby w medycynie zacząć zarabiać pieniądze, to znaczy pozwolić sobie na prywatny gabinet, prywatną działalność, trzeba mieć naprawdę już dużo doświadczenia i być grubo po 40. Czyli to już jest tak...
Ale są wyjątki od tej reguły.
No.
Jak widzimy.
No ja niestety nie jestem wyjątkiem, więc no, trzeba mieć te 20 lat pracy, to jest taki najlepszy czas dla lekarza, gdzie on już ma doświadczenie i ma na tyle w sobie doświadczenia i takiego komfortu wewnętrznego, że może sobie na ten prywatny gabinet pozwolić, bo on po prostu już ma wiedzę. I jakby, no, ale to się naprawdę bardzo długo czeka, trzeba bardzo dużo w siebie zainwestować, żeby móc później gdzieś te pieniądze rzeczywiście, no, nazwijmy to, odrobić i gdzieś, no, je zacząć zarabiać. Więc to jest słaby sposób na zarabianie pieniędzy w mojej opinii, jeżeli ktoś idzie na medycynę, bo mówi się, że, prawda, no, to jest taki, no, takie profity są po tych studiach. Ja w tej chwili mam na bieżąco, przerabiam taki, widzę, kryzys mojego syna, który jest w liceum i który bardzo jest zafascynowany medycyną, jemu się bardzo podoba i jakby jemu to bardzo imponuje, prawda, moja praca, ta adrenalina, to zaangażowanie i takie to pochłonięcie pracą zawodową i ta satysfakcja, on słyszy wielokrotnie moje rozmowy z pacjentami, nieraz jedziemy samochodem, jest system głośno mówiący, więc on słyszy rozmowy moje z pacjentami, wdzięczność tych pacjentów i on jakby, no, mamo, ja też bym tak chciał. Ja mówię, proszę ciebie bardzo. Więc przyjechał raz, drugi, trzeci, zobaczył pracę z pacjentami na oddziale, na bloku operacyjnym. Jemu się to bardzo podoba, więc postanowił, prawda, pójść do klasy biologiczno-chemicznej. On też chce być lekarzem. Wspaniale. No i teraz, kiedy już zaczęła się taka bardziej poważna nauka w tym liceum, gdzie trzeba się tej biologii, chemii, matematyki uczyć, bo to są podstawowe przedmioty, plus oczywiście, no, inne również, to on tak co chwilę, jak wracam z pracy, to on tak się na mnie patrzy i robi takie wielkie oczy. Ja mówię, Maciusiu, co ty się tak na mnie patrzysz dziwnie? Wiesz co, mamo? Ja nabieram szacunku do lekarzy. Jezu, ale ale to się trzeba dużo uczyć. Mamo, ty się tego wszystkiego musiałaś nauczyć?
A to podstawy są.
Mówię, dziecko, dokładnie. Mówię, to dopiero początek. Mówię, te książeczki to tak musisz jedną dziurką od nosa wchłonąć, a te pozostałe to tak drugą. Więc mówię, to tylko tak na rozgrzewkę na razie. Więc on tak na mnie patrzy, mówi, nie, mamo, naprawdę, ja nawet nie mogę na żadną imprezę pójść. Wszyscy inni z innych profilów się bawią, chodzą do kina. Mamo, znowu w sobotę nie pójdę, bo muszę się uczyć. W piątek nie pójdę, bo muszę się uczyć. I ja już widzę w nim takie przerażenie ogromem wiedzy, którą trzeba posiąść. Więc jeżeli naprawdę ktoś nie jest do końca przekonany, to naprawdę lepiej, żeby tak na wszelki wypadek na tą medycynę jednak nie szedł, bo szkoda jego życia i będzie, myślę, bardzo rozczarowany. To naprawdę trzeba kochać.
Moi drodzy, powiem tak. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że telewizja kłamie. Po drugie, oczywiście swoich bohaterów można znajdywać w komiksach bądź filmach Marvela. Ja swoją bohaterkę znalazłem w Międzyleskim, teraz już w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.
Wcześniej w klinice.
Wcześniej w klinice. I polecam wam też szukać swoich bohaterów w takich miejscach. Miałem wielką przyjemność rozmawiać z panią doktor Agnieszką Kamińską.
Bardzo
dziękuję.
Dziękuję
bardzo.
Cała przyjemność po mojej stronie.
No nie wiem. Dzięki.
Dziękuję.
Jeśli choć trochę podobała wam się nasza rozmowa, dajcie łapkę w górę. A jeśli podobała wam się bardziej niż trochę, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie zaznaczcie dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych podcastów. Pozdrawiamy. Zespół Quest Talk.